95 2 FM. Radio Wnet. Radio dwóch prędkości.
Z Radiem Wnet minęła godzina 9.
Wiadomości Wnet.
A przed nami serwis informacyjny Polska, Wyspy, Europa, Świat. Przy mikrofonie Tomasz Wybranowski. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych Polski. Poinformowało o tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w specjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej. Zmiana rozporządzenia rozszerza katalog osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Polski o kierowców wykonujących transport międzynarodowy, podróżujących tranzytem przez terytorium kraju innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu odpoczynku. Katalog osób uprawnionych do wjazdu do Polski został też rozszerzony o uczniów i studentów uczących się w Polsce oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej w celu przejazdu przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu trwającego nie dłużej niż 12 godzin, liczonych od momentu przekroczenia granicy, a także ich małżonków i dzieci.
Budzisz się i słuchasz.
I co ważne, te osoby są zwolnione z odbywania kwarantanny. Jak tłumaczy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, potrzeba uwzględnienia uczniów i studentów wśród kategorii uprawnionych do przekraczania granicy wynika z przyjętego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej harmonogramu egzaminów zewnętrznych dla uczniów, którzy ukończyli naukę w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Andrzej Duda rozmawiał z Frankiem Walterem Steinmeierem. Godzinę trwała rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i Niemiec. Była to kolejna z serii rozmów prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z zagranicznymi partnerami, a dotycząca przyszłości gospodarki i polityki europejskiej w kontekście pandemii koronawirusa. Prezydent Niemiec Steinmeier pogratulował polskim władzom skutecznej strategii ograniczającej zdrowotne skutki pandemii. Prezydenci omówili także koncepcję współpracy europejskiej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, przedstawione w liście prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do liderów europejskich, podkreślając konieczność wzmocnienia samodzielności i solidarności europejskiej w sytuacjach zagrożenia zdrowotnego, szczególnie jeśli chodzi o produkcję niezbędnych materiałów ochronnych, sprzętu medycznego. Prezydenci wiele uwagi poświęcili kwestiom gospodarczym.
Radio Dwóch Stolic, Radio Wnet.
Obaj mężowie stanu uznali, że kluczowym zadaniem jest dzisiaj zachowanie płynności finansowej firm i działania na rzecz utrzymania miejsc pracy. Dla osiągnięcia tych celów konieczne jest wsparcie przez środki publiczne, tak jak to się dzieje dzisiaj zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Zapobieganie głębokiej recesji w Europie musi być zdaniem obu prezydentów wsparte przez inicjatywy na poziomie unijnym. W tym kontekście prezydent Andrzej Duda przekazał polskie stanowisko w sprawie niemiecko-francuskiej propozycji Funduszu Odbudowy. Polska pozytywnie odnosi się do tej propozycji, ale uważamy, że kluczowym elementem oceny tego projektu będą przede wszystkim szczegóły dotyczące źródeł finansowania, zasad podziału środków oraz charakteru pomocy. Polska jest gotowa aktywnie włączyć się w wypracowanie tych szczegółów w dialogu z innymi stolicami. Prezydenci rozmawiali także o konieczności współdziałania na forach organizacji międzynarodowych. I teraz bardziej niż ważna informacja, ponieważ Radio Wnet, jak również redakcja miesięcznika Kurier Wnet, wiele uwagi poświęca wydarzeniom historycznym sprzed 100 lat, czy to tyczyło powstania wielkopolskiego, ale również powstań śląskich. Premier Mateusz Morawiecki oddał wczoraj hołd powstańcom śląskim na Górze Świętej Anny. Jak powiedział premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki, ta bitwa przesądziła o polskości Śląska, choć zdrowy rozsądek podpowiadał stanięcie po stronie niemieckiej, ale logika serca była inna. Oto fragment mowy premiera polskiego rządu przy pomniku czynu powstańczego na Górze Świętej Anny, gdzie 99 lat temu doszło do najważniejszej bitwy trzeciego powstania śląskiego. premier Mateusz Morawiecki.
Szanowni Państwo, tutaj na Górze Świętej Anny to ta fraza z naszego hymnu "Będziem Polakami" brzmi szczególnie mocno, bo bez tych powstańców śląskich, którzy tutaj 99 lat temu toczyli boje o niepodległą, o Rzeczpospolitą, można śmiało powiedzieć, nie byłoby wolnej Polski. Nie byłoby Polski takiej, jaka powstała z gruzów po rozbiorach po 123 latach. Młoda ojczyzna została w bardzo krótkim czasie poddana ogromnej presji i to właśnie tutaj na Śląsku, Śląsku Opolskim, toczyły się różne walki. Walki w ramach III Powstania Śląskiego równo 99 lat temu. Zdrowy rozsądek podpowiadał: zostańcie przy Niemcach, ale logika serca była inna. I dlatego każdy z powstańców, którzy wtedy chwycili za broń, każda z rodzin śląskich, która wtedy miała w sercu Polskę, należy do panteonu naszych bohaterów, panteonu ojców założycieli naszej niepodległości. Granice II Rzeczpospolitej, jak dobrze wiemy, wytyczane były nie ołówkiem na mapie, tylko wytyczane były krwią bohaterów.
Powiedział premier Mateusz Morawiecki.
Radio Wnet, więcej niż radio.
Podczas tej uroczystości premier polskiego rządu zaznaczył, że bez powstańców śląskich nie byłoby wolnej Polski, jaka powstała z gruzów po rozbiorach. Młoda ojczyzna została bardzo szybko poddana ogromnej presji, zwrócił uwagę Mateusz Morawiecki. Każdy z powstańców, który chwycił wtedy za broń, i każda rodzina śląska mająca w sercu Polskę należy do panteonu naszych bohaterów, panteonu ojców założycieli naszej niepodległości. Jak dobrze wiemy, granice II Rzeczpospolitej nie były wytyczane ołówkiem na mapie, lecz wyznaczała je krew bohaterów. Warto te słowa powtórzyć i warto te słowa zapamiętać.
Radio Dwóch Stolic, Radio Wnet.
Premier Mateusz Morawiecki mówił także o tym, że trzeba postarać się o odnowienie otoczenia Annogórskiego pomnika, aby to miejsce, cytat, odzyskało należyty blask. Przypomnę, że bitwa o Górę Świętej Anny od 21 do 23 maja 1921 roku była to bitwa stoczona w trakcie III Powstania Śląskiego. Góra Świętej Anny, stanowiąca symbol polskości Górnego Śląska, została opanowana przez powstańców już 8 maja 1921 roku. Po krótkim okresie stabilizacji Niemcy przejęli inicjatywę operacyjną, której rezultatem była ofensywa wyprowadzona z przyczółka pod Krapkowicami. Drugie zgrupowania liczące łącznie 10 baonów odeszły od północy i południa masyw Góry Świętej Anny, stanowiącej centralny punkt polskiego frontu. Gwałtowne uderzenie niemieckie wsparte nawałą ogniową skierowane były na pułk Franciszka Rataja. Opanowała samą Górę Świętej Anny i jej region, ale nie zdołało przełamać całości linii obronnych. Zbyt późne i nie w pełni skoordynowane kontrnatarcie oddziałów powstańczych zakończyło się niepowodzeniem. Walki o Górę Świętej Anny stały się symbolem dążeń górnoślązaków do złączenia z Polską Macierzą. Przypomnę również, że po podziale Górnego Śląska w 1921 roku Góra Świętej Anny pozostała w granicach Niemiec, a walki powstańców zostały upamiętnione po roku 1990 na jednej z tablic pól bitewnych na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie z napisem Góra Świętej Anny 21-27 maja 1921 roku. A przed nami teraz informacje typowo polityczne. Wybory prezydenckie były tematem wczorajszego posiedzenia Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, szef klubu parlamentarnego partii, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oraz wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Krzysztof Sobolewski powiedział, że omówione zostały dotychczasowe i przyszłe działania związane z kampanią prezydenta Andrzeja Dudy. Dodał również, że w tej chwili kampania jest wstrzymana do momentu, kiedy zostanie zarządzony nowy termin wyborów. Powiedział, że najlepszą datą jest 28 czerwca. Podczas posiedzenia prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zarekomendował Komitetowi Politycznemu Partii powołanie Michała Moskala na nowego szefa struktur młodzieżowych PiS. W skład Komitetu Wykonawczego oprócz przewodniczącego wchodzą również prezesi okręgowych struktur partii.
Radio Wnet. Więcej niż radio.
Na teraz już przenosimy się poza granice naszego kraju. Należące do Ryanair linie lotnicze Laudamotion poinformowały wczoraj, że zamykają jedną ze swoich baz lotniczych, a dzieje się tak, gdyż nie ma zgody na obniżenie płac w wiedeńskim oddziale firmy. Wcześniej Ryanair zapowiedział, iż zmuszony jest do obniżenia płac wszystkim pracownikom zatrudnionym w grupie Ryanair, aby ratować miejsca pracy, chociaż zapowiedziano także zwolnienia prawie 3000 osób. Decyzja grupy Ryanair przekazana została m.in. pracownikom Laudamotion, ale reprezentująca ich centrala związkowa WIDA stwierdziła, że nie ma takiego postępowania, czyli obniżenia płac zgody, co skutkuje zamknięciem bazy w Wiedniu. W oficjalnym oświadczeniu WIDA czytamy, że obniżenie pensji pracowników Laudamotion w wiedeńskiej bazie doprowadzi do sytuacji, iż będzie to wstęp od obniżenia im wypłat poniżej gwarantowanego progu dochodów w Austrii. Michael O'Leary, który już tydzień temu mówił o możliwości takiego działania, zaznaczył wtedy, że Laudamotion może nie przetrwać kryzysu, a WIDA to związek zawodowy reprezentujący pracowników z branży transportowej i usługowej w Austrii.
Wiadomości wnet.
Przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. W reakcji na obawy przed zakażeniem bardzo dużej ilości osób irlandzki rząd wprowadził blokadę kraju, a i wyznaczył specjalną pomoc pandemiczną państwa w zakresie płatności w kwocie 350 euro. Jak zapowiedział jednak premier Leo Varadkar, nie ma czegoś takiego jak darmowe pieniądze, a to oznacza, że zarówno rząd, który już teraz pożycza na potęgę pieniądze, jak i korzystający z zasiłków i innych form pomocy pandemicznej oddadzą otrzymane w okresie blokady kraju pieniądze. Premier mówiąc w domyśle o darmowych pieniądzach, miał na myśli te, które przekazane zostały mieszkańcom Irlandii, by mogli w miarę spokojny sposób przetrwać po utracie pracy, więc pozostać w domach, wtedy nie mogąc zarabiać na życie. Z zasiłków w różnej formie w Republice Irlandii, bo zarówno tych wypłacanych w kwocie 350 euro, jak i w postaci dopłat do wynagrodzeń pracowniczych, korzysta obecnie ponad 1 000 000 osób, z czego social welfare zasiłek pandemiczny otrzymuje prawie 600 tysięcy osób. Niestety wszystkie osoby, które skorzystały z tych form pomocy państwa, doczekają się i to prawdopodobnie jeszcze w tym roku zwiększonych stawek podatkowych, by państwo wyrównało sobie stratę.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
W irlandzkim Ministerstwie Finansów już powstaje nowy plan opodatkowania dochodów, a o tym mówi się nawet, że przyznany zasiłek pandemiczny także powinien być opodatkowany jako dochód, więc i należy zapłacić od niego daninę na rzecz państwa. Do tej pory nie wiadomo jeszcze, w jakiej formie zostaniemy w Republice Irlandii opodatkowani, jak długo obowiązywać będzie podatek pandemiczny i czy przypadkiem nie zostanie z nami niestety na stałe, by zwiększyć dochody kraju bez specjalnego narzekania mieszkańców. Nowy podatek nie będzie dotyczył osób, które podczas pandemii pracowały, nie korzystały ze wsparcia finansowego rządu, więc również posłów i ministrów, bo ci pobierali wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości.
Radio Dwóch Stolic, Radio Wnet.
Powracamy jeszcze do kwestii pandemii na Szmaragdowej Wyspie. Na zwyczajowej wczorajszej konferencji prasowej poświęconej sprawom koronawirusa w Irlandii dyrektor medyczny w Departamencie Zdrowia dr Tony Holohan poinformował, iż dzienny wzrost przypadków na wyspie zakażeń nie ma związku z łagodzeniem zasad izolacji. Wczorajsze wieczorne wystąpienie doktora Holohana było nieco inne od poprzednich, bo tym razem nie łączył on ilości zachorowań z zachowaniami społeczeństwa po zniesieniu pierwszych ograniczeń, a do zakażeń miało dojść w ostatnich dniach przed wprowadzeniem przez rząd łagodniejszych zasad blokady w Irlandii. Jak podał dr Tony Holohan, 115 przypadków, jakie zostały wczoraj odnotowane, to nowe zachorowania, dało ogólną liczbę zakażonych osób w kraju, Irlandczyków i rezydentów 24 506 osób. Naczelny lekarz Irlandii dodał, że mieliśmy wczoraj do czynienia także ze zgonami spowodowanymi koronawirusem, a było ich 11, co podniosło ogólną ogólną ilość śmierci obywateli Irlandii do 1592. Dr Tony Holohan dodał także, że wraz z Narodowym Zespołem do Spraw Zdrowia Publicznego dyskutowano kwestię ogromnej skali wcześniejszych zakażeń w zakładach mięsnych i zastanawiano się, jakie wprowadzić w tych miejscach środki, aby zabezpieczyć pracowników przed przekazywaniem sobie wirusa SARS-CoV-2. Z całą pewnością wprowadzony zostanie szczegółowy nadzór nad tymi miejscami, a i każde odstępstwo od reguł będzie napotykać konsekwencje. Tak wynika z wniosków, jakie wyciągnięto po naradzie. Przypomnę, że ogólna ilość pracowników irlandzkich zakładów mięsnych, u których wykryto koronawirusa, wzrosła w tym tygodniu do 865, a 17 osób z ogólnej liczby jest hospitalizowanych. I jeszcze Irlandia, panie i panowie. Gabinet Leo Varadkara znowelizował przepisy o przekraczaniu irlandzkich granic i to jest ważne dla rodzin tych wszystkich, jak również samych rezydentów, którzy chcą pojechać do Polski albo rodzinę odwiedzić w Irlandii, kiedy to wszystko się skończy. A więc gabinet Leo Varadkara znowelizował przepisy o przekraczaniu irlandzkich granic, a w tych znalazło się kilka nowych zasad, o których część będzie już zdecydowanym wymogiem i o tym będziemy regularnie przypominać w studium Dublin na antenie Radia Wnet. Przepisy mają zastosowanie na wszystkich irlandzkich granicach, więc dotyczy to i lotnisk, i portów morskich, ale nie wspomina się o nowelizacji o granicach lądowych, a to kolejny raz może powodować pewne perturbacje i wywoływać zamieszanie na granicy z Irlandią Północną, o czym wczoraj rozmawialiśmy z Agnieszką Białek, naszą korespondentką z Belfastu, oraz Bogdanem Ferencem, szefem portalu polska-myślniki.com. Minister zdrowia Simon Harris powiedział, że od przyszłego tygodnia wszyscy pasażerowie przybywający do kraju będą prawnie zobowiązani do wypełnienia formularza lokalizacji pasażerów. W związku z tym stwierdzeniem każdy, kto przybędzie do Irlandii, zobowiązany jest podać gardzie, to jest irlandzka policja, adres, pod którym przebywać będzie w okresie 14 dni. Przepis wchodzi w życie 28 maja 2020 roku, czyli w najbliższy czwartek, i obowiązywać ma minimum do 18 czerwca 2020 roku. Irlandzki rząd poinformował również, i tu mamy pewnego rodzaju lekkie potraktowanie wcześniejszych zapowiedzi, bo nie mówi się o nakazie, a brzmi to jak prośba lub zalecenie, aby izolować się przez 14 dni od chwili przybycia na teren Republiki Irlandii. Minister Harris, przekazując tę informację, powiedział także, że nie zaleca się obecnie żadnych podróży międzynarodowych zarówno rodowitym mieszkańcom wyspy, Irlandczykom, jak i rezydentom. I uwaga, to jest bardzo ważne. Niedopełnienie formalności wypełnienia formularza traktowane będzie jako wykroczenie przeciwko obowiązującym przepisom i zagrożone jest karą do 2,5 tysiąca euro. Minister Harris powiedział na koniec briefingu, że pasażerowie otrzymają formularz e-mailem przed przyjazdem do Irlandii i będą musieli podać adres, pod którym zamierzają zostać przez 14 dni. Chciałbym to skomentować, ale nie chcę. Wydatki na pomoc socjalną rosną, a i kończą się fundusze przyznawane wcześniej na ten cel, więc konieczne stało się, aby na konta Ministerstwa Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej trafiały kolejne kwoty. Co ważne, zgodnie z przepisami dotyczącymi wydatków, rząd i departamenty mogą wydać 4/5 przydzielonych wydatków z poprzedniego roku, zanim irlandzki parlament przyjmie nowe prognozy wydatkowe. Te pieniądze właśnie się kończą, o czym mówiliśmy wczoraj w studiu Dublin. Nawiasem mówiąc, zgodnie z planem, więc minister finansów Republiki Irlandii Pascal Donahue przygotował specjalne memorandum, w którym prosi rząd, aby wydał swoją specjalną zgodę na przekroczenie wydatków, a oparł swoją decyzję na specjalnych przepisach pandemicznych. Gabinet Leo Varadkara po przeanalizowaniu dokumentów, jakie wraz z tekstem wezwania przedstawił minister finansów, wyraził zgodę na uruchomienie dodatkowych środków w kwocie, uwaga, 6 miliardów 820 milionów euro, a te skierowane zostaną bezpośrednio na pomoc socjalną. To nie koniec drogi prawnej, jakie wymagają przepisy w tej sprawie, bo teraz swoją zgodę na przekroczenie wydatków powinien wydać Doyle, to jest irlandzki Sejm. Dokument i zarządzenie rządu trafią pod obrady Rady Niższej Izby Parlamentu już w środę, a po debacie poddane zostaną pod głosowanie. Ostateczna decyzja zapaść powinna w następny czwartek, bo wtedy posłowie głosować będą projekt przekazania dodatkowych funduszy na konta Departamentu Ochrony Socjalnej Republiki Irlandii. I na koniec jeszcze dwie informacje ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj kłaniamy się kolegom i koleżankom z portalu Wieczne Radio Chicago. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał amerykańskich gubernatorów do ponownego otwarcia miejsc kultu religijnego. Zostały one zamknięte w związku z pandemią koronawirusa. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że kościoły, synagogi i meczety są niezbędnymi miejscami. Gubernatorzy Stanów muszą postępować właściwie i pozwolić, aby te bardzo ważne, kluczowe miejsca kultu otworzyły się już teraz, zaraz w ten weekend, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W Ameryce potrzebujemy więcej modlitwy, nie mniej, dodał. I jeszcze jedna informacja. Dla uczczenia pamięci ofiar koronawirusa prezydent Donald Trump zapowiedział, że zarządzi opuszczenie do połowy masztu amerykańskich flag na wszystkich budynkach federalnych. Liczba zgonów z powodu COVID-19 w Stanach Zjednoczonych zbliża się niebezpiecznie do 100 tysięcy ofiar. Tak informuje portal Radia Wieczne Radio Chicago. Z apelem do Donalda Trumpa o opuszczenie amerykańskich flag do połowy masztów, gdyż liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa przekroczy 100 tysięcy, wystąpili przywódcy demokratów w kongresie Nancy Pelosi i Chuck Schumer. Prezydent Stanów Zjednoczonych przystał na tę propozycję i powiedział: opuścimy do połowy masztu flagi na wszystkich budynkach federalnych i przy narodowych pomnikach na najbliższe 3 dni dla uczczenia pamięci Amerykanów, którzy stracili życie z powodu koronawirusa. Tak napisał na Twitterze prezydent Donald Trump, który dodał także, że w poniedziałek flagi w Stanach Zjednoczonych pozostaną opuszczone dla uczczenia poległych amerykańskich żołnierzy z okazji przypadającego wówczas Dnia Pamięci. Według danych Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Stanach Zjednoczonych stwierdzono już ponad 1,5 miliona infekcji. Liczba zmarłych przekroczyła 94 700 osób, a tylko w ciągu ostatniej doby zanotowano ponad 1250 śmierci i odejść ludzi.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Panie i panowie, był to serwis informacyjny Studia 47 Radia Wnet, który przygotował i przedstawił Tomasz Wybranowski, współpraca Katarzyna Sudak oraz Bogdan Ferenc, portal polska-ie.com.